Ojcze rektorze, ojcze dyrektorze, założycielu, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Pragnę mówić o autorytecie w mediach. Z licznych wypowiedzi na temat autorytetu wynika, że jest on obecnie w stanie kryzysu i przestaje się liczyć w takim stopniu jak dawniej. Na oczach społeczeństwa dochodzi do sytuacji, kiedy autorytet bywa demaskowany i w końcu okazuje się, że był jakimś wielkim nieporozumieniem. Najwięcej mają tu do powiedzenia oczywiście media, które są największą fabryką autorytetów. Dlatego autorytety z ich nadania tak łatwo się sprzedają, zwłaszcza w telewizji, tym bardziej, że media posługują się w największym zakresie iluzją. A przypomnę, iluzja jest subiektywnym przekonaniem o czymś, co w rzeczywistości nie istnieje. Przed iluzją wielkości przestrzega nas święty Paweł. Mówi tak, bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. List do Galatów 6:3. Rzeczywiście na manii wielkości nie można zbudować autorytetu moralnego. Słowo autorytet znika powoli z codziennego języka Polaków. Tak jakby lękano się tego słowa, a człowiek naszych czasów nie dorastał do takiego tytułu. Albo zakłada się, że termin ten jest reliktem przeszłości i dlatego człowiek postępowy nie powinien się nimi posługiwać. Lepiej więc może mówić człowiek z klasą, czy człowiek instytucja, albo po prostu guru. Również w prasowych nekrologach nie spotyka się słowa autorytet, nawet gdy odnoszą się one do ludzi wybitnych i zasłużonych. Pierwsza część tej wypowiedzi, rola i znaczenie autorytetu. Wprawdzie w języku codziennym nie używa się często słowa autorytet, to jednak osoby publiczne na ogół traktowane są w społeczeństwie na równi z autorytetami. W taki sposób odnoszą się ludzie do różnego rodzaju gwiazd, znanych pisarzy, aktorów, muzyków, sportowców czy polityków. Cytowane są ich myśli i oceny, naśladowany jest styl życia, zdobywane autografy, są przedmiotem podziwu, a nawet uwielbienia. Przy czym w ocenie społecznej tych osób liczy się najbardziej wysoki stopień popularności, a nie walory osobowe człowieka. Dlatego tak dużą rolę spełniają na tym polu media. Przykładem może być sondaż przeprowadzony w roku 2009 na temat mężów stanu. Uzyskano zaskakujące wyniki, wręcz kontrowersyjne, spowodowane właśnie faktem, że termin mąż stanu nie jest dokładnie znany i kojarzy się społeczeństwu z oceną popularności danego polityka. I dlatego w sondażu wytypowano osoby najbardziej popularne, ale jednocześnie kontrowersyjne, a nie te, które mogłyby zasługiwać na miano męża stanu. Zresztą ciągle za mało się mówi o mężach stanu w mediach i nie tylko w mediach. Dlatego ludzie prawie nic nie wiedzą na ten temat i nie mają orientacji, nawet tej podstawowej. Autorytet nazywany moralnym oznacza wpływ danej osoby lub instytucji na innych ludzi, budząc w nich uznanie, szacunek, a także miłość, która może się przerodzić w uwielbienie. Wielkość autorytetu mierzona jest intensywnością i zakresem oddziaływania oraz trwałością wpływu. A więc wpływ autorytetu nie może być epizodyczny, powierzchowny i dorywczy. Jest to wpływ kształcący osobowość ludzi, którzy znaleźli się w jego orbicie. Jakość oddziaływania autorytetu na innych ludzi uzależniona jest od tego, czy jest on oparty na postawach moralnych, na walorach osobowych i na wyjątkowych dokonaniach, czy też jest to autorytet wynikający wyłącznie z pełnionej funkcji lub urzędu, na przykład autorytet wójta w gminie. O tych różnicach była już wcześniej mowa. Należy nadmienić, że obok autorytetów moralnych i niekwestionowanych, które funkcjonują zgodnie z podaną definicją, pojawiają się pseudoautorytety, tworzone na konkretne zamówienie i w następstwie odpowiednich działań ze strony mediów. Dziś mówi się, że media są największą fabryką autorytetów, jak już wspomniano na początku, nie tych autentycznych i wiarygodnych, które stają się autorytetami charyzmatycznymi, lecz tych, które budowane są najczęściej na płytkim gwiazdorstwie, na gonitwie za karierą i na doraźnych potrzebach dysponentów propagandy. W tym sensie mówi się o inwazji autorytetów w Polsce, tego rodzaju autorytetów. Niektóre media są w tej działalności rekordzistami. Nie trzeba dowodzić, że pełnienie roli tak zwanego autorytetu opiera się na manipulacji, a nie na kłamstwie zorganizowanym i staje się działalnością wysoce nieetyczną. Moralny autorytet ma to do siebie, że nieustannie pracuje nad sobą, pogłębia swoje kompetencje, doskonali się pod względem umysłowym, moralnym i społecznym, permanentnie kontroluje swoje zachowanie, nie dopuszcza więc do postawy próżności i małostkowości czy zarozumialstwa. Unika też, i to jest bardzo istotne, ważne, unika też zniekształceń w pełnieniu swojej misji, takich jak autorytaryzm, postawa despoty czy postawa kuglarza, który zręcznie operuje iluzją autorytetu, bo może mu to przynieść jakąś korzyść. W procesie wychowania takiej autorytet jest najważniejszy i niezastąpiony. O roli autorytetu i o znaczeniu mówią jego funkcje. Autorytet jest wzorcem osobowym do naśladowania. Przejawia dużą siłę oddziaływania i staje się skuteczny, ponieważ jako autentyczny i wiarygodny budowany jest na cechach osobowych człowieka i na jego postawach moralnych. A więc nie płynie z urzędu, czy tylko z określonych osiągnięć naukowych, społecznych, sportowych. Taki autorytet jest przedmiotem podziwu i stymuluje potrzeby naśladowania. Wtedy dla innych staje się mistrzem. Człowiek będący autorytetem oddziałuje na innych także w zakresie głoszonych przez siebie ideałów. Nie chowa ich wyłącznie dla siebie. Wiążą się one z akceptowanym systemem wartości, którym daje odważne świadectwo. W tej dziedzinie jest zawsze sobą, również wtedy, a raczej przede wszystkim wtedy, gdy jego poglądy traktowane są przez innych jako niepopularne, a nawet wsteczne i szkodliwe, albo gdy stają się przedmiotem zaciekłych ataków, przynoszących szkodę, utrata stanowiska czy nagłaśniania oszczerczych zarzutów. Ponadto autorytet niejako z definicji nie może być chorągiewką na wietrze i nie zmienia poglądów pod wpływem zewnętrznych uwarunkowań. Dlatego imponuje tym, którzy go znają. W ich przekonaniu taki człowiek przede wszystkim jest autorytetem, a nie posiada autorytet. To jest istotna różnica między byciem autorytetem, a posiadaniem autorytetu. Autorytet to ktoś, kto potrafi się dzielić z innymi trafną diagnozą rzeczywistości, formułowaniem przemyślanych wskazań i rad, zdrowym krytycyzmem, ambicją działania powyżej mediów, dlatego nie ulega im. Niestety ciągle za mało mówimy o tej postawie powyżej mediów. I nie zarzania się trudnościami, a sprawy prywatne i osobiste podporządkowuje zawsze osiąganiu dobra nadrzędnego. Część druga, rola mediów w budowaniu i obalaniu autorytetów. Tej roli nie można dziś przecenić. Ich wpływy, wpływy mediów na tym polu są ogromne. Wystarczy przypomnieć, że media stanowią dziś najważniejszy czynnik w kształtowaniu opinii publicznej. Ponadto o skuteczności wpływów propagandowych decyduje w dużej mierze fakt, że mamy w Polsce do czynienia z niezrównoważonym pluralizmem mediów, o wyraźnej przewadze opcji liberalnej i lewicowej. Dlatego w wielu mediach forsuje się liberalny model autorytetu. Doprowadziło to do powstania oligarchicznego modelu mediów. Przy czym nie wolno zapomnieć, że wprowadzenie przez media do obiegu społecznego nowych autorytetów ma zawsze otoczkę polityczną i ideologiczną. Przecież kandydata do takiego zadania musi najpierw zatwierdzić odpowiedni salon i potem steruje tą działalnością. W skutecznym propagowaniu nowych autorytetów pomaga też duży stopień naiwności społeczeństwa, które staje się coraz bardziej zmediatyzowane i daje się łatwo zmanipulować. Dowodem tego są choćby wyniki wyborów na przestrzeni ostatnich lat od 1989 roku ze znanym kazusem Stana Tymińskiego. Wskazują na to również badania opinii publicznej na temat tak zwanego mieszania się Kościoła do polityki. Wynika z nich, że aż 66,6% badanych twierdzi, iż Kościół jednak miesza się do polityki. Dodam, że badania te wykonano w czasie, gdy Kościół w Polsce wykazywał dużą pasywność w sprawach publicznych. Niepokoi tu fakt, że Polacy budują społeczeństwo obrazkowe, nie wiedząc o tym. Wolą oglądać niż czytać. Dlatego 70% Polaków powyżej 15 roku życia nie rozumie w pełni tekstów, które czyta. Skutki tego odbijają się nie tylko w nadmiernej konsumpcji obrazów. Idą dalej, gdyż wpływają negatywnie na intelekt człowieka. Dotychczas wydawało nam się, że oddziałują tylko na naszą wyobraźnię, na sumę informacji. Nieprzypadkowo najwybitniejszy programista komputerowy Bill Gates bije dziś na alarm, twierdząc, że ci, którzy rządzą obrazami, rządzą umysłami ludzi. Trawestując ostrzeżenie Gatesa, można powiedzieć, że ci, którzy manipulują obrazami, manipulują umysłami ludzi, a więc nie tylko ich wyobraźnią czy przekazywaną informacją. W każdej propagandzie, a w szczególności w skutecznym propagowaniu nowych autorytetów, ważna jest jeszcze jedna okoliczność. Oto od 1989 roku zmieniają się, jak wszyscy wiemy, zmieniają się w Polsce parlamenty, koalicje, rządy. Natomiast wciąż w tych samych rękach znajdują się najważniejsze centra opiniotwórcze i o tym nie wszyscy wiedzą. Nie można pominąć pozytywnej roli mediów w budowaniu czy promowaniu autorytetów wielkich i charyzmatycznych. Przykładem jest osoba papieża Jana Pawła II, chociaż były również pewne próby w mediach rzucenia cienia na sługę Bożego, na przykład gdy niedługo po jego pogrzebie przed kamerami telewizji polskiej dokonano publicznej egzekucji na ojcu Konradzie Hejmo Dominikaninie z osobistym udziałem ówczesnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w obecności przełożonego. Jednocześnie wspomnieć należy, że niektóre media włączyły się w promowanie bohaterów narodowych. To jest ta pozytywna działalność, gdy chodzi o tworzenie autorytetów. Mam na myśli zwłaszcza dwóch, rotmistrza Witolda Pileckiego czy pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Media publiczne zwłaszcza życzliwie przybliżamy też sylwetki nowych polskich świętych i błogosławionych. To też jest jakiś wkład, choć wciąż niewielki i niedostateczny, ukazywanie tych autorytetów rzędu świętych, a więc bardzo liczących się, zwłaszcza w wyznawaniu wiary. Odczuwało się jednak niedostatek wypowiedzi publicystów na temat autorytetu. Wiadomo przecież, że ten rodzaj dziennikarstwa skutecznie wpływa na opinię publiczną. Nie było też odpowiednio szybkich reakcji, zwłaszcza w mediach publicznych, które są do tego powołane z natury, z misji. Reakcji na zjawisko lekceważenia w mediach ważnych dla narodu autorytetów. Stosunek mediów do autorytetów jest zróżnicowany. Decydują o tym rodzaj autorytetu oraz ideologia i przynależność polityczna samych mediów. Zastanawia długa lista technik stosowanych w tym celu, aby podważyć jakiś moralny autorytet i całkowicie zdezawuować go w oczach społeczeństwa. Realizuje się na naszych oczach stara zasada: zawsze znajdzie się kij, żeby kogoś uderzyć. Gdy w walce z autorytetem nie ma argumentów, rodzą się niebezpieczne emocje, które stają się okrutnym dyktatorem w stosunku do dysponentów działań propagandowych. Wtedy stosuje się najczęściej technikę ośmieszania, która odnoszona jest do walorów umysłowych i moralnych danego autorytetu. To ośmieszanie oczywiście staje się skuteczne, gdy odbywa się publicznie, w prasie, w studio radiowym i telewizyjnym. Inną techniką jest kompromitowanie danej osoby w mediach, na przykład poprzez podkreślanie, że albo nic dobrego nie dokonała, albo popełniała jakieś czyny niegodne. I o tych czynach się mówi i rozwodzi się na ich temat. W odniesieniu do autorytetu atakowanego stosuje się ponadto dwie techniki, które przez wzajemne uzupełnianie się osiągają wysoką skuteczność. Są to technika powtarzania i technika przemilczania. Atakowany autorytet jest przemilczany, to znaczy objęty całkowitą ciszą medialną. Natomiast dla wypromowania autorytetu faworyzowanego przez media, zasadniczo autorytetu liberalnego, stosuje się technikę powtarzania, podkreślając wyłącznie jego zalety. Albo w sposób pośredni, zapraszając go bardzo często do studia telewizyjnego. To nic, że jego wypowiedzi są bełkotem. Ale ludzie go przyjmują, bo najważniejsze dla ludzi, dla ogółu ludzi jest to, że on jest regularnie, a zatem on musi być kimś. Tak się tworzą te pseudoautorytety, uważane niestety przez pewną część społeczeństwa za autorytety bez skazy i bez zarzutu. I to jest nasz bardzo poważny problem, i moralny, i duszpasterski, także pedagogiczny. Jednocześnie w stosunku do konkurentów takiego właśnie autorytetu faworyzowanego realizowane są techniki będące podstawą czarnego PR-u, na przykład technika plotki czy technika klisze, ukazująca człowieka lub instytucję wyłącznie w kategorii negatywnej. Mówi się samo zło o danym człowieku czy o instytucji, która usiłuje być jakimś autorytetem w społeczeństwie. Rok 2010 był rokiem, kiedy można było stwierdzić w sposób ewidentny działania propagandowe zmierzające do niszczenia niektórych autorytetów. Oczywiście jeszcze wcześniej, przed katastrofą. Działania takie osiągnęły swoje apogeum w stosunku do Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej. Myśląca część społeczeństwa mogła się o tym przekonać, porównując obraz medialny prezydenta za jego życia z tym, który pokazywano w polskich kanałach telewizyjnych tuż po katastrofie. Z pewnością ukażą się dogłębne analizy naukowe tego zjawiska, gdyż jest ono pouczające, zwłaszcza w świetle wcześniejszych zapewnień, że nigdy nie było żadnych manipulacji i że rzekomo zrezygnowano z propagandy negatywnej. Innym przykładem działań zmierzających do podważania autorytetów były akcje wymierzone przeciwko Kościołowi w Polsce. Próbowano się rozprawić z autorytetem katechety, stwierdzając, że jest nieukiem, że jest niedokształcony, że nie może sobie dać rady z grupą katechizowanej młodzieży. Chodziło o likwidację, przynajmniej wprowadzenie, przygotowanie odpowiedniego gruntu pod likwidację nauki religii w szkole. Atakowano publicznie rzekomą zachłanność czy bogacenie się duszpasterzy, żeby podkopać ich autorytet. Ostatnio zaś z gigantycznym rozmachem i niespotykaną lubością nagłaśniano pewną krytykancką ocenę Episkopatu Polski, co w głównym efekcie miało podważyć jego autorytet. Nie wchodzę w szczegóły, ponieważ już na ten temat bardzo wiele napisano. Autorytetami moralnymi żongluje się również w tym celu, żeby zamazać granice między nimi a tymi, które sfabrykowano dla określonych zadań, żeby rozmyć wartość i znaczenie tych pierwszych. Służą temu też media, ale media, o których najmniej pewnie mówimy i piszemy, mianowicie myślę w tej chwili o wydawnictwach encyklopedycznych i o słownikach biograficznych. Na to warto zwrócić uwagę, jak one są redagowane, jaki jest wybór tych najbardziej znaczących osób w naszym społeczeństwie. I właśnie tam obecność pewnych zjawisk budzi zdziwienie, zwłaszcza gdy znajdują się w sąsiedztwie wielkich polskich autorytetów. Przykładem mogą być różnego rodzaju encyklopedie sławnych ludzi, którzy, jak się zaznacza, zmienili bieg historii. A wśród nich są tacy, myślę o pewnym wydawnictwie, jak na przykład Bolesław Bierut czy Władysław Gomułka. Kilka lat temu wydana encyklopedia. Należy przypomnieć o jeszcze jednym mechanizmie w oddziaływaniu mediów na tworzenie się nowych autorytetów. Z badań i ze zwykłej obserwacji wynika, że media nie tylko wprowadzają nowe słowa do obiegu społecznego, lecz również nadają słowom odpowiednie znaczenie. I od nich właśnie w dużym stopniu zależy, jakie skojarzenia budzą słowa polityk, duszpasterz, nauczyciel, policjant, strażak. To znaczy od tego, jak przedstawiciele tych zawodów prezentowani są w mediach, albo inaczej, jak media te osoby prezentują, a nie od tego, jak się chcą pokazać same te osoby zainteresowane. Znowu dotykamy potęgi mediów. I już ostatnia myśl. Gdy korzystamy z mediów, zwracajmy uwagę na to, co się dzieje w nich z autorytetami. W jaki sposób są tam traktowane. Jakie są losy autorytetów w mediach i poprzez media. Ale także zwracajmy uwagę, jak się w tych mediach manipuluje autorytetami. Dziękuję bardzo.